W dzisiejszej strefie popkultury zajmujemy się memami i kulturą internetową. Jest już ze mną na linii autor kanału na YouTube Bądźmy Poważni, zajmujący się tłumaczeniem genes memów. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam całą Łódź.
Powiedz mi, bo zajmujesz się tym od kilku lat i masz ogląd na to, jak polski internet się zmieniał na przestrzeni tych paru lat wstecz. No właśnie, jak same memy zmieniały się?
To znaczy są coraz bardziej zaawansowane pod względem graficznym i coraz bardziej stają się nie tylko... Na początku to były głównie same obrazki, zresztą tak samo było w... Tak naprawdę polski internet cały czas zgapia, jesteśmy kilka kroków do tyłu od internetu międzynarodowego, czyli w sumie amerykańskiego. I tak, i co przede wszystkim się zmieniło, co ja mogę zauważyć, kiedy zaczęły powstawać pierwsze takie memy internetowe z prawdziwego zdarzenia, bo oczywiście mem to jest taka szeroka definicja, że wszystko możemy nazywać memem. Tak naprawdę pierwsze memy zaczęły powstawać tak 2007-2008 rok, takie z prawdziwego zdarzenia. I co ja mogę zauważyć, to wszystko staje się coraz mniej hermetyczne, proporcjonalnie do tego, ile ludzi ma wolny dostęp do internetu. Chodzi mi o to, że kiedyś te memy były takie dosyć bardzo hermetyczne dla wąskiej grupy ludzi, a teraz to, co widzimy, to, co powstaje, w większości każdy jest w stanie zrozumieć.
Mhm, a właśnie powiedziałeś o samej definicji mema. Jak ty byś ją opisał?
Opisałbym, jeżeli chodzi o mem nie internetowy, ponieważ słowo mem powstało na długi czas przed wejściem powszechnego dostępu do internetu. Tu chodzi o to, że mem jest taką jednostką kultury. Nie wiem, jak to tak ładnie określić, ale to jest właśnie coś, dzięki czemu rozprzestrzenia się kultura na świecie. Oraz różne i to mogą być zachowania, moda, muzyka i tego typu rzeczy. Więc na przykład memem jest mamy czapki z daszkiem, prawda? Mhm. I ktoś w którymś momencie jakiś, nie wiem, jeden z amerykańskich raperów w latach 80. tutaj zmyślam, bo oczywiście nie wiem, zaczął nosić tą czapkę do tyłu i ktoś to zauważył i też tak zaczął robić. I to jest właśnie ten mem z tej czystej definicji. I mem internetowy jest o tyle podobny, że również się roznosi, tak niczym wirus. Memy żyją tak długo, jak długo będziemy sobie je rozsyłać i przesyłać dalej. A jeżeli chodzi o samą definicję mema, to jest o to dosyć ciężko, ponieważ one dzielą się na kilka podkategorii. Podstawowym takim, jeżeli ktoś mówi mem internetowy, to mamy przede wszystkim przed oczami jakiś śmieszny obrazek z tymi takimi napisami na górze i na dole. I to były takie pierwsze memy. A obecnie to całe wydarzenia stają się memami. Ludzie stają się memami. Tutaj możemy... Wydaje mi się, że obecnie najpopularniejszym mem w Polsce, jaki istnieje, tak ja bym to ocenił, to są nosacze sundajskie. Oczywiście małpa Polak, myślę, że każdy to zna, nawet ktoś, kto mało korzysta z internetu. To obecnie jest już na takim poziomie rozwoju, że miesza się ze wszystkimi możliwymi memami. I to wszystko dzięki temu, że te memy służą do śmiania się z Polaków, to znaczy z naszych przywar, ukazywania tego w krzywym zwierciadle, dlatego każdy to zrozumie i każdy może tworzyć nowe rzeczy.
Tutaj z tymi nosaczami jakby jest bardzo ciekawy kazus, bo można sobie nawet kupić skarpetki z nosaczem sundajskim, czy to już nawet niektóre firmy wykorzystują symbol tej małpy, która została przetworzona przez polską popkulturę do promowania swoich produktów.
Tak, no w sumie to nie tylko oni, no bo nosacze już można zobaczyć wszędzie, są maskotki z nosaczami i nosacze zastąpiły wszystkie memy zbiorcze, wszystkie memy, które były poprzednio o Polsce i Polakach, ponieważ zawsze to był też jeden z tych podstawowych tematów, z których zawsze się internauci śmiali, ponieważ każdy mógł to zrozumieć i tak jakby powiedzmy mamy memy o Łodzi, bo też na pewno jakieś istnieją, ja nie jestem z Łodzi, więc może znam trochę słabiej, to one będą hermetyczne tylko dla grupy mieszkańców. Ale już memy o Polakach to dla całej Polski, dlatego one będą, im coś jest popularniejsze, tym lepiej się trzyma i tym lepiej to wszyscy wykorzystują i tak jak powiedziałeś, również firmy mogą to wykorzystywać do własnych, do celów zarobkowych.
A jak powstają memy w Polsce? Czy jakby bierzemy jakiś zagraniczny schemat, anglojęzyczny zwykle i przerabiamy go na swoją modłę, czy mamy jakieś swoje własne takie elementy, które wykorzystujemy poza oczywiście tym nosaczem?
To znaczy teraz jak teraz obserwuję, gdzie powstają memy, to głównie na grupkach różnych śmieszków internetowych na Facebooku. Kiedyś to troszeczkę inaczej się rozrościło, a w jaki sposób powstają? No, przede wszystkim weźmy na przykład mecze reprezentacji Polski. Wszyscy je oglądają, na jednym monitorze to oglądają, na drugim już tworzą sobie z tego jakieś żarty. Jeżeli jakiś dany żart zostanie podłapany, to ktoś inny go wykorzystuje i wykorzystuje to w memach, łączy to z czymś. Jest to naprawdę, w jednym momencie coś może stać się memem i coś może zostać podchwycone. A tak jak się pytasz, czy coś jest brane z zagranicznego internetu, no to tak, jak najbardziej, z tym, że niektórych żartów no my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego przekładamy je na nasze polskie warunki.
Mhm. A co jakby powoduje, że taki obrazek, zdjęcie, postać staje się memem? Co na to wpływa?
Według mnie tutaj bardzo dużo ma do czynienia to, co na przykład właśnie z nosaczami, czyli coś, co znamy, a także nostalgia. Dużo takich rzeczy nostalgicznych, o których każdy sobie może pospominać, o których każdy pamięta, to bardzo wpływa na popularność. Tak z tego, co ja zauważyłem, że bardzo dużo osób lubi oglądać i tworzyć memy o filmach, które oglądali w dzieciństwie, albo o grach, które grali w dzieciństwie, nie mówiąc już o samej muzyce, kiedy taka typowa muzyka dla mnie, ponieważ ja mam 27 lat i jak miałem powiedzmy 10 lat, to królowało takie disco, no nie wiem jak tutaj, Ozon, Drago Standing Day, tego typu muzyka. No i obecnie nikt takiej muzyki już na serio nie słucha, ale ona wciąż jest żywa w memach, ponieważ lubimy się cały czas śmiać z tego oraz siebie, że tego słuchaliśmy.
Czy według ciebie ta hermetyczność memów im szkodzi, czy raczej pozwala kolejnym użytkownikom zapoznać się z jakimś tematem?
Znaczy zależy co można powiedzieć, co szkodzi memowi. Jeżeli chodzi o ich rozprzestrzenianie się, to tak. Ponieważ im mniej osób je zrozumie, tym one będą krócej żyć. Pod tym względem tak, jak najbardziej. Ale z drugiej strony, im coś jest bliższe nam, tym będzie bardziej nas bawić. To znaczy, zamykając się jeszcze bardziej w kręgach, są rzeczy, które bawią tylko, powiedzmy, wąską grupę znajomych. Albo rzeczy, które są śmieszne tylko w rodzinie. Na przykład u mnie w rodzinie też mamy jakieś swoje żarty, czy no, mówiąc wprost, memy, które tylko my zrozumiemy. I mnie to będzie bawić o wiele bardziej niż jakiś ogólny mem z dosaczami na tej zasadzie. Jeżeli chodzi o żywotność, no to oczywiście lepiej, żeby coś było bardzo popularne, bo więcej osób to zrozumie i będzie dalej podtrzymywać życie tego mema, bo mem żyje tak długo, jak sobie go przesyłamy i jak długo go przerabiamy w jakieś nowe warunki. Ale jeżeli chodzi o sam fakt, jakie to jest dobre, co jest oczywiście pojęciem dosyć subiektywnym, to jednak mi się wydaje, że te hermetyczne dla wąskiej grupy osób.
Do rozmowy wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy. Rozmawiam z autorem kanału Bądźmy Poważni na YouTube. Zajmujesz się tłumaczeniem genez memów. No właśnie. Czy memy mają swoje podkategorie? Na pewno tak, tylko czy mamy jakieś takie, które możemy podzielić na kilka takich mniejszych kategorii, bo pewnie tych subkategorii i podkategorii jest multum.
Kurczę, dosyć poważne pytanie. To znaczy, nie jest to tak łatwo określić. Na pewno można mówić o kategoriach zwykłych, takich najprostszych obrazków, tak zwanych reaction image, czyli obrazków, które wysyłamy komuś jako naszą reakcję, bądź też inne memy. Mówi się też o ludziach memach, to znaczy są postaci, no to są oczywiście postaci z popkultury, bądź też politycy, którzy stają się memami sami w sobie. Do tego dochodzą oczywiście memy związane z samą muzyką, tak jak na przykład coś, co było popularne w zeszłym roku, czyli taniec z trumnami. I to są tego typu rzeczy. Bardzo ciężko zrobić takie oddzielne kategorie na memy, ponieważ wszystko może się nim stać tak naprawdę.
Tak jak wspomniałem, doszukujesz się, dokopujesz tych przyczyn powstania i procesów powstawania memów. Jak to się robi? Gdzie szuka się genezy mema i ile internetu trzeba przekopać, żeby do czegoś właśnie, żeby wyjąć tą bryłę złota, którą jest zapoczątkowanie rzeczy, z której śmieje się pół internetu?
Znaczy, jeśli coś jest w miarę świeże, w miarę nowe, to nie jest trudne, bo na ogół jestem na bieżąco z tymi najpopularniejszymi stronami, więc mniej więcej wiem, kiedy to się zaczęło i jeżeli chodzi o samo szukanie, no to tutaj zdradzę ogromną tajemnicę. Google, wyszukiwarka Google ma zawężanie do dat, więc po prostu, kiedy mniej więcej wiem, co pierwszy raz zaczęło, w którym miesiącu pierwszy raz się wydarzyło, to sprawdzam wtedy i coraz bardziej zawężam, żeby sprawdzić, kto mógł użyć tego jako pierwszy. Obecnie i tak to jest dosyć prostsze, bo teraz tak jak rozmawialiśmy, memy pojawiają się na stronach typu amerykańskich, typu Reddit, polskich typu Wykop, gdzie wszystko zostaje, a memy sprzed 10-15 lat pojawiały się głównie na stronach, gdzie wszystko bardzo szybko znika i tam jest to nie do odkopania, chyba że ktoś na bieżąco musiał zrobić jakieś zrzuty ekranu, żeby się domyślić, kto mógł to zrobić jako pierwszy, więc rzeczy takie sprzed 10-15 lat to już ciężko je odkopać.
A zdarza ci się używać na przykład wyszukiwania obrazem?
Tak, natomiast nie jest to zbyt dobre, ponieważ wtedy wyskakuje multum już skopiowanych i powielonych tych obrazów. plus niestety Google nie jest, według mnie nie jest w tym aż tak perfekcyjne, żeby mieć pewność, że się wyszuka jakiś taki jeden najstarszy.
A co sądzisz o wykorzystywaniu memów, które przechodzą już z tej kultury internetowej w taką kulturę mainstreamową, właśnie wykorzystywanie mema do promocji jakiegoś produktu, czy nawet oparcie całej kampanii reklamowej jakiegoś sklepu na memach właśnie?
To znaczy tutaj, tak z mojej perspektywy, to wszystko opiera się na tym, jak zdolny jest dany marketingowiec i jak jest szybki, ponieważ dużo memów szybko umiera, i coś, co nas bawi przez tydzień, na drugi tydzień już nie jest śmieszne. I były takie, oczywiście były takie reklamy w telewizji, już nie chcę teraz konkretnych firm tutaj przyzywać, ale fakt, że coś, co już umarło w internecie, już od pół roku się tego nie słyszało i nagle kampania reklamowa z tym wychodzi. Uważam, że nie jest to dobry pomysł i muszą się naprawdę śpieszyć. I o wiele lepiej to wygląda w samym internecie, gdzie można o wiele szybciej zadziałać z danymi memami. I tak, i to co robią, powiedzmy, osoby prowadzące fanpage'e dużych firm, to tak, to na pewno się dla nich przekłada na zyski, ponieważ to też jest takie uderzenie, że coś z czego się śmiejemy w tym momencie i nagle patrzymy, że jakaś duża, znana firma robi to samo. I to jest taki efekt wow. I na pewno, według mnie, to jest na pewno dobre dla nich.
Zwykle, kiedy jakaś duża firma używa memów sprzed pół roku, to zawsze mam przed oczami ten kadr ze Steve'em Buscemi, który mówi "How you doing, fellow kids", tak?
Ja, tak, ten z deskorolką, czapeczką do tyłu. No właśnie, to na takiej zasadzie, dlatego raczej tego ludzie nie kupują. Chociaż być może to po prostu, powiedzmy, właśnie jest tak opóźnione, że osoby młodsze je już to dawno przestały bawić, a trochę te starsze osoby dopiero łapią te memy, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz, jak już, no dosłownie chyba każdy z nas korzysta ze smartfona i te memy wszędzie się przewijają, także ciężko być pod tym względem trochę do tyłu.
A powiedz mi, trendy w popkulturze trochę się zmieniają i humor panujący obecnie w internecie jest coraz bardziej absurdalny, opierający się na tak naprawdę rzeczach, które nie powinny nikogo bawić, ale z jakiegoś powodu są śmieszne. Jak ty to widzisz? Czy jakby ta coraz bardziej napędzająca się lawina absurdu w końcu przekroczy jakiś poziom, po którym już nikt nie będzie nic rozumiał?
To znaczy, mi się wydaje, że to było tak, jeżeli chodzi o najpopularniejsze memy, to już zostało przekroczone jakieś 2 lata temu i chyba wraca do normalności. Tak mi się wydaje. To znaczy, ja bardzo lubię absurd. Moim idolem jest Bartosz Walaszek. Nie wiem, czy ktoś zna tego twórcę. On robi takie najbardziej absurdalne filmy i najbardziej absurdalne bajki. Mnie to bardzo bawi. Natomiast faktycznie w internecie niektóre rzeczy stają się tak popularne i to chyba tworzenie absurdu dla samego absurdu. I niestety tutaj chyba jest potrzebna pomoc psychologa, mediów czy kogoś takiego, żeby to zrozumieć, bo ja sam, to co na przykład 2-3 lata temu były bardzo popularne, dalej są popularne, to są tak zwane dunk meme, czyli te najbardziej bezsensowne, pozbawione w ogóle jakiegokolwiek, no żart polega na tym, żeby to było pozbawione jakiegokolwiek przekazu oraz sensu.
I przy okazji jeszcze jest uwydatnione przez różne filtry wideo powodujące zniekształcenie obrazu i przez przestery.
Tak, do tego jeszcze właśnie chodzi o to, żeby to też było jak najgorszej jakości i to też żart sam w sobie na tym polega. Podkładanie zamiast głosu do syntezatora mowy. Zresztą mieliśmy, ale to nie było 2 lata temu, teraz z głowy sobie nie przypomnę, to było kilka ładnych lat temu, był ten kanał, który zrobił Kraina Grzybów, nie chcę teraz...
Tak, to była Kraina Grzybów.
No to właśnie, to był jeden z tych, to był absurd dla samego absurdu.
Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to były filmy posklejane z filmów instruktażowych amerykańskich na temat zachowywania się w wypadku wybuchu bomby atomowej. Na to był nałożony filtr udający zniszczoną kasetę VHS, było dużo przesterowanej muzyki, dużo takich rzeczy abstrakcyjnych. Dodatkowo było to dość mocno oniryczne i zbudowane na takim dość mocnym niepokoju też.
Tak, ale właśnie Kraina Grzybów różni się tym od większości dunk memów, że jednak była zrobiona w sposób profesjonalny. W tym całym absurdzie widać było, że to ma jakiś zamysł, to znaczy jakiś ogólny, może nie to, że sens, ale widać, że to była robione przez jedną osobę.
A jak myślisz, czy ten absurd wynika z tego, że internautom przejadł się ten taki klasyczny format mema?
Ja bym się tak miał zastanowić, to być może to wynika też z tego, że kiedyś internet był, to znaczy może nie to, że nie był dla każdego, bo każdy mógł mieć internet, ale te wszystkie fora internetowe i całe społeczności internetowe były trochę bardziej zamknięte. Obecnie wszyscy to mają i być może to właśnie polega na tym, że większość casualowych użytkowników, śmieje się z memów, przejęła w ogóle memy, bo kiedyś memy to były tylko oczywiście dla tych hermetycznych, a teraz większość to przejęła i śmieje się z tych normalnych rzeczy, więc tak, żeby w jakiś sposób poczuć się nie tyle lepszym, co innym od nich, to być może właśnie dlatego powstają te super absurdalne memy, żeby ta normalna część internetu tego nie zrozumiała.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był autor kanału na YouTube Bądźmy Poważni, zajmujący się tłumaczeniem genes memów. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.